ambasada.
Nie zawsze poważnie.
No i nie zawsze dyplomatycznie.
O szczęśliwym życiu.
Jakiś wstęp?
Radio? W końcu. Do końcu możemy się znowu spotkać i porozmawiać.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór albo dzień dobry. My to nagrywamy wieczorem, natomiast ty może to słuchasz w dzień, więc dzień dobry.
Może jedziesz tak jak my samochodem, trzymając w lewej ręce kierownicę, a w prawej czerwony mikrofon.
No właśnie. Dzisiaj nagrywamy z samochodu, bo wracamy z dobrego spotkania. Ale co jest istotne? Istotną rzeczą jest to, że mamy kolejny odcinek i on jest... O czym on jest, Piotrek, dla ciebie?
Jak można spotkać anioła na ziemi i posłuchać o tym, jak można się kolegować w małżeństwie?
No to jest raz. Z drugiej strony dla mnie to jest o tym, że przypadków nie ma, no, kiedy się otworzysz na działanie, mhm, i że odwaga w podejmowaniu decyzji w życiu zawsze, mhm, popłaca.
Dobra, no to ten odcinek dla mnie jest również o tym, że nie wszystkie decyzje przekalkulowane i zgadzające się w Excelu są takimi, które sprawiają, że serce płonie, i na przypadku tego, na przykładzie tego odcinka widać, że jak się balansuje na granicy niewiadomej ryzyka i grania wabank, wchodzi się w rzeczywistość Bożą.
No właśnie, w tym wszystkim jest dokładnie całym, a w tle tego wszystkiego jest wiara. Mhm. Dobra, mając 7 dzieci, chorując...
My w sumie, Krzychu, nawet tyle nie mamy.
No, oficjalnie nie. ale właśnie...
Rozumiesz.
Czy mając... Wychowując 7 dzieci, mając 16 szkół, mając chorobę, z którą się żyje, można mieć tyle energii, a przede wszystkim tyle radości i przekonania, że to wszystko, co się dzieje, ma sens. Można. A jak? Posłuchajcie sami. Dzisiaj rozmawiamy... Rozmawiałem.
Tak, Krzysztof Wnęk.
Jest to nagranie...
Ważny dla siebie dzień. Rozmawia, a dowiecie się pod koniec odcinka w jakim.
Tak, dokładnie. I też zrozumiecie, że jak bardzo potrafię przykisić sprawy, jak połączycie wydarzenia z końcówki nagrania z datą publikacji, uświadomicie sobie, że to był moment. To był moment. Rozmawiam z Olą Sawicką. Tak. Kto to jest? Posłuchajcie. Dla mnie jest to wspaniała osoba i dobrego odsłuchu.
Takich rozmów się nie zapomina, to na pewno. Krzychu, zazdroszczę ci tej rozmowy. A Ole pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia. Na razie. Pa.
Cześć.
Ambasada.
Z każdym rozmawiam o tym, co mnie w kimś urzekło. Nie? Mm-hmm. I w tobie, Marcinie, urzekła mnie wasza relacja. Nie? Urzekło mnie wy jako małżeństwo, jako ludzie. Dla mnie, dla Kingi i myślę dla wielu innych ludzi jesteście niesamowitą inspiracją. I pytanie, ile lat jesteście po ślubie już?
30.
Gratulacje.
30 lat.
Czyli miałaś ile lat, jak wyszłaś ze mną?
19.
Wspaniałe.
Prawie 20, ale naprawdę 19.
No i teraz, mając 19 lat, już wiedzieliście, mieliście przegadane, ile będziecie mieli dzieci, jaki jest wasz model rodziny?
Na pewno wiem i pamiętam dobrze, że chcieliśmy mieć dużo dzieci, ale czy że aż 7?
No właśnie.
Chcieliśmy mieć dużo dzieci, chcieliśmy mieć dużą rodzinę i w ogóle nie mogliśmy się doczekać, kiedy się pobierzemy. Ja zaraz po maturze powiedziałam moim rodzicom, że w grudniu na Boże Narodzenie bierzemy ślub.
To a jedyne, ile lat się znaliście wcześniej z Marcinem?
Znaliśmy się... Tak, Marcin w mojej rodzinie był znany wcześniej niż ja Marcina znałam, ze względu na to, że był wychowawcą mojej siostry w Kiku, mojej młodszej siostry. Także no, znałam Marcina tak Natomiast właśnie później ktoś poprosił mnie, żebym do tej grupy właśnie kikowskiej, dziecięcej, przyszła Marcinowi jako pomocnik, bo tam brakowało osoby i prawdopodobnie nie doszłoby do obozu, który miał być. I to było strasznie fajne i to jest w ogóle takie nasze bardzo mocne doświadczenie, że znaliśmy się najpierw, zanim jakby byliśmy razem, to znaliśmy się bardzo mocno razem coś robiąc. Mhm. Kiedyś to usłyszałam i to bardzo mocno czuję, że na tym etapie poznawania się właśnie przed ślubem wspólne działanie na rzecz innych, szczególnie na rzecz innych, robienie czegoś razem dla kogoś, no jest największą taką szkołą życia i mi się wydaje, że to, że jeszcze rok zanim się jakoś tak właśnie ze sobą, zanim staliśmy parą,
czyli
tak?
Ile? Czyli
to rok byliśmy wcześniej. Jeszcze jako przyjaciele, prowadziliśmy tą grupę, organizowaliśmy wszystko tam, wyjazdy, obozy, spotkania, wycieczki, planowaliśmy, no więc w takim działaniu, ale jednocześnie jeszcze jako bardzo fajni tak współpracujący ze sobą. Natomiast właśnie później, po dwóch latach kolejnych, bo to ja byłam jeszcze w liceum, no my w ogóle nie wiedzieliśmy na co czekać. No w ogóle po co? Po co jeszcze czekać? I jedyne śmiejemy się, co rodzice moi jeszcze przeforsowali, to że nie na Boże Narodzenie, a na Wielkanoc. Jeszcze te parę miesięcy rodzicom były potrzebne. Natomiast no właśnie Marcin zawsze się śmieje, że ja jeszcze czytałam Świat Młodych.
Proszę bardzo.
To bardzo takie fajne.
Bo oboje pochodzicie z Warszawy, tak?
Tak, tak. Także tam cała nasza rodzina, a teraz my ciągle świętujemy jakieś rocznice. My się bardzo śmiejemy z tego, że jak właśnie po ślubie, to świętowaliśmy każdy miesiąc, każdego szóstego dnia danego miesiąca to było nasze święto. Potem już co pół roku, a potem jak kolejne dzieci przybywały, no to jeszcze ja organizowałam urodzinki, połowinki każdemu tam półtora roku, dwa i pół i tak dalej. A teraz się ledwo wyrabiamy z tymi podstawowymi, bo jest nas tak dużo. Ale pomimo tego jeszcze parę takich ważnych, różnych rocznic mamy. I między innymi tydzień temu, w niedzielę, świętowaliśmy 20. rocznicę przeprowadzki w góry.
No, wyprzedzasz moje pytania. W ogóle.
Rozmawiamy w Krzyżowej. Tak?
Krzyżowa, czyli to jest od Warszawy ładne
400.
Kilkaset kilometrów.
Tak.
Beskidzie Żywieckim?
Beskidzie Żywieckim.
No i teraz pytanie, skąd była decyzja? 20 lat temu, czyli 20. Po 10 latach małżeństwa, tak?
Tak, to było równo 10 lat małżeństwa i tam parę jeszcze równo rocznic różnych się
zbiegło. Ile mieliście wtedy dzieci?
Mieliśmy czworo dzieci. Nela, nasza najmłodsza, wówczas miała pół roku równo. Dokładnie pół roku i to była też taka decyzja z takiej serii, tak, przypadek, jak to nie ma przypadku.
Tak, sam jesteś przypadkiem.
Tak. Znaczy, sytuacja była taka, że my bardzo dużo czasu spędzaliśmy w górach. Jeszcze przed ślubem to my niemal w każdy weekend wsiadaliśmy w piątek wieczorem do pociągu do Zakopanego, szliśmy do schroniska. W poniedziałek ja rano na lekcję, pół przytomna, śpiąca, zjeżdżałam prosto do szkoły. Do liceum. My bardzo dużo po górach i to trochę też zawdzięczamy chyba moim rodzicom, więc gdy się wyprowadzaliśmy, to ja cały czas mówiłam, że to jest przez was. Oni bardzo byli przeciwni. Przeciwni, no bo myśmy wyjeżdżali, tak zabieraliśmy wszystkich tam zostawiając. Natomiast właśnie to było takie nasze marzenie, góry. No ale każdy tak mówi, znaczy przepraszam, każdy, no ale wiele osób tak mówi. Chciałbym mieszkać w górach. No właśnie, ale no fajnie tak mówić, że chciałbym mieszkać w górach, ale trzeba jeszcze coś, jakiś mieć pomysł, co tu robić. No więc właśnie. Oprócz tego, że my dużo tutaj czasu spędzaliśmy po prostu zwyczajnie wakacyjnie, czy tam jakieś wyjazdy, to takie było gadanie. No i któregoś właśnie roku przyjechaliśmy do Korbielowa, do Żywca właściwie, na ferie zimowe. I wtedy był malutki, bardzo maleńki nasz trzecie nasze dziecko, Franek, był taki malutki. I tak naprawdę ten pobyt był bardzo krótki, bo ja się rozchorowałam i ponieważ właśnie ten drobiazg był taki maleńki, ja bardzo byłam chora, to myśmy uznali, że to jest w ogóle bez sensu, bo po prostu to było tylko męczarnia, tam siedzenie w tym miejscu. I wróciliśmy tam, po trzech dniach chyba z powrotem wróciliśmy. Ale wracając jeszcze taką starym Fiatem Uno, takim starego mieliśmy Fiata Uno.
Podróż
ja taka półprzytomna, pamiętam, zapięta tym pasem z przodu siedziałam. I my tak sobie myślimy, jejku, jak tam było fajnie. A to było wyjątkowe, że przyjechaliśmy do Żywca, a nie gdzieś tam może w Tatry, bo przeważnie jeździliśmy w Tatry, też Beskid Niski sporo, ale tutaj bardzo rzadko w te okolice. To nie było jakieś takie nasze, znaczy przepraszam, do Koniakowa sporo jeździliśmy, jeszcze ja w dzieciństwie tam na narty, ale no generalnie tutaj nie bywaliśmy zbyt często. Ale jak tam ładnie, a może byśmy jakiś taki szałas, czy jakiś domek. Mieliśmy taką malutką działeczkę pod Puszczą Kampinoską, a może byśmy to zamienili. No takie nam zaczęły chodzić po głowie. I naszych znajomych z Żywca zapytaliśmy, czy oni tu nie słyszeli gdzieś o jakiejś chatce, do której moglibyśmy się przeprowadzić. No a oni mówią, że znają wójta w tej miejscowości Koszara. I że oni zapytają. No i my się umówiliśmy, że jak będziemy przy okazji, tam za parę miesięcy byliśmy właśnie chyba na Wielkanoc w Tatrach, że tu zawiniemy przez Koszarawę, zobaczymy się z tym wójtem, no wyobrażaliśmy sobie, że on nam pokaże tutaj te chatki, które
wszystkie,
my tu będziemy tak mieszkać w tych chatkach. Tak. No i przyjechaliśmy z tą trójką wówczas dzieci. Ja byłam wtedy w ciąży właśnie z Nelą naszą, czwartą. I okazało się, że wójt się dowiedział w międzyczasie, że my jesteśmy związani ze szkołą.
No właśnie, czyli jesteście nauczycielami obojętnie.
Tak. A Marcin w tamtym czasie był dyrektorem jednej ze szkół warszawskich. I ten wójt o tym się dowiedział od tych znajomych. I gdy my przyjechaliśmy, no z oczekiwaniem takim, ja byłam bardzo przejęta, bo ja nigdy wójta chyba na oczy nie widziałam wcześniej na żywo.
Wizyta u prezydenta.
Ja, tak? ja byłam bardzo, jeszcze te dzieci nasze, pamiętam, że jakiś soczek dostały. No w każdym razie wójt mówi, że chatki chatkami, ja mam dla was szkołę. A my tak, jaką szkołę? No w ogóle taki szok trochę, w ogóle my też tutaj wysiedliśmy z tego samochodu, jedziemy gdzieś. I on nas zawiózł, znaczy pojechaliśmy razem z nim te 3 kilometry do góry z Koszarawy do Koszarawy Bystrej, do tego małego przysiłka Koszarawa Bystra.
Do najpiękniejszej doliny w okolicy.
Do najpiękniejszej doliny, w Beskidzie Żywieckim, rzeczywiście niezwykłej. I wysiadamy przed tą szkołą. Szkoła w stanie zupełnie opłakanym, to była taka nieotynkowana, kompletnie z pustaka zbudowana budowla, no zupełnie masakrycznie to wyglądało, no ale my byliśmy z tym wójtem, no nie wypadało teraz powiedzieć, że no i
wójt nie tego
po prostu,
szukamy.
Wójt
nie
poprosił tego tak pracowników, którzy tam wyszli, żeby nam pokazali szkołę.
To no, była szkoła funkcjonująca, tak?
Funkcjonująca, ale tam już było niewiele dzieci. I wójt tę szkołę zamierzał zamknąć, bo po prostu to się zupełnie nie opłacało, prowadzenie tej szkoły. No i my tak z grzeczności obejrzeliśmy tę szkołę, tam chwilę zamieniliśmy słowo z tym państwem, ale to było kompletnie, no po prostu jakaś zupełnie, jakaś abstrakcja zupełna. No i potem jeszcze nam wójt pokazał, jak tam jest pięknie, pojechaliśmy jeszcze kawałek dalej, wyżej w tej dolinie. No i po czym my zaczęliśmy już wracać do domu. I się zaczęło. I to trwało
parę
miesięcy.
Czyli ziarno zaczęło rosnąć.
To było strasznie trudne. Po prostu w nas ta myśl, że, no, że ktoś nam coś proponuje. Wiadomo, że ten ktoś chciał nam dać tą ruderę, w sensie mieliśmy ją wynajmować.
Niech się ktoś tym zajmie,
tak? I mieliśmy się tym zająć. Raz, ale bardzo to była dla nas trudna decyzja. Bardzo. Ostatecznie podjęliśmy tę decyzję po pół roku, że się przeprowadzamy, że poprowadzimy tam w miejscu tej zamkniętej przez gminę szkoły, poprowadzimy szkołę, którą formalnie chcieliśmy poprowadzić, czy też nadal prowadzimy jako naszą szkołę fundacji, Fundacji Królowej Świętej Jadwigi, czyli fundacji, którą 2 lata wówczas wcześniej założyliśmy wspólnie z gronem rodziców z warszawskiej szkoły, która to idea powstania tej fundacji była taka, żeby ta fundacja gromadziła środki, aby ta szkoła, która była szkołą odpłatną dla rodziców, niepubliczną, odpłatną, żeby ona się stała nieodpłatna, że takie świetne rodziny tam były. Chcieliśmy, po prostu była taka idea, a może
taki
byśmy,
fund,
może byśmy
fundusz,
po prostu zdobyli jakieś pieniądze,
jakieś
pieniądze, może by byli jacyś sponsorzy i byśmy tę warszawską szkołę przerobili na nieodpłatną. I taka powstała idea, powstała ta fundacja i tak w statucie było zapisane, że celem prowadzenia nieodpłatnej szkoły nazwa Królowej Świętej Jadwigi, stąd pochodzi, że akurat to był rok, kiedy całą tą warszawską szkołą byliśmy na kanonizacji Świętej Jadwigi na Błoniach w Krakowie i tak jakoś nam się ta postać niesamowicie połączyła. I wtedy właściwie, gdy się zastanawialiśmy, no tak, otwierać szkołę w tej wsi, ale jak ją poprowadzić? Szkołę społeczną, kiedy my tu nikogo nie znamy, no to trzeba jakieś stowarzyszenie, ale z kogo je tworzyć? Szkołę prywatną, nie było żadnych szans, bo my żadnych finansów nie mieliśmy, żeby tam inwestować. A fundacja, patrzymy, otwieramy statut, a tam właśnie, że powołana w celu prowadzenia nieodpłatnej szkoły. Jejku. I my mówimy, fundacja, nasza fundacja. Okay. Więc nasza rada fundacji zgodziła się, żeby nic, po prostu w Warszawie nam się nie udało, bo tego nie dodałam. Mm-hmm. W Warszawie po prostu status wylądował w szufladzie, kompletnie nic jako fundacja się nie zadziało.
Nie taki był cel
to
tej
nie był taki moment, to był taki moment, kiedy właśnie to był trudny 99 rok, już o tych sponsorów tak łatwo nie było. I po prostu no, był taki pewien rodzaj zrywu czy wysiłek stworzenia tej fundacji i ona... Nic, my jako ta fundacja nic
czekała
tam nie
zrobiła.
Czekała. No i teraz tak, no i fundacja fajnie brzmi, tak? Bogata fundacja, to się śmialiśmy.
Wszystkich, każdy chętnie przyjmie bogatą fundację.
Fundacja nie miała żadnych środków na koncie, fundacją byliśmy my, nie mieliśmy żadnych finansów. Do dzisiaj wspominam, że wpłacaliśmy, bo Marcin został dyrektorem tej naszej szkoły w Koszarawie Bystrej, więc formalnie miał podpisany kontrakt z naszą fundacją, na bycie tym dyrektorem, więc my wpłacaliśmy 500 zł, my osobiście na konto fundacji, żeby te 500 zł było wypłacane jako wynagrodzenie, tak, no bo to formalnie musiało być jakoś, tak, więc mieliśmy jedną panią, która nam wpłaciła jako darowiznę, jakaś starsza pani, jakaś koleżanka mojej mamy z Lasek, ze szkoły w Laskach. Pani złamała nogę i dostała z ubezpieczenia.
Odszkodowanie.
Tak, i ponieważ słyszała, że taka idea, że my prowadzimy gdzieś tam w górach i ona przekazała na rzecz fundacji 1000 zł z tej nogi swojej. I my to dzisiaj wspominamy, bo to była...
Wdowi grosz.
To nie było w ogóle...
Wdowi grosz do fundacji.
I my mieliśmy taką ideę otwarcia i prowadzenia tej szkoły jako szkołę nieodpłatną. W związku z tym musieliśmy, oczywiście zeszliśmy ogromnie z kosztów w porównaniu ze szkołą taką gminną. Jakby staliśmy się wszystkim, sekretariatem, no wszystkim, tak?
Od początku do końca. Samozatrudnienie.
Tak. I otworzyliśmy pokoje gościnne, to znaczy wyremontowaliśmy tam piętro i otworzyliśmy tam 10 pokoi gościnnych, z których dochód miał być przeznaczony na dofinansowanie szkoły. I my stawaliśmy na głowie, żeby teraz ściągnąć gości. Na razie jeszcze ten budynek tak strasznie wyglądał. No, generalnie po prostu prowadziliśmy zajęcia w szkole, prowadziliśmy tę szkołę, a popołudniami i wieczorami organizowaliśmy zajęcia dla różnych tam zielonych szkół, różne warsztaty. Stąd właśnie też to było w ogóle niezwykłe, bo chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, jakim kapitałem naszym są nasi przyjaciele, znajomi. Nagle się okazało, to w ogóle człowiek sobie nawet nie zdawał sprawy. Tymczasem właśnie duszpasterstwo rodzin, które gdzieś tam wcześniej jeszcze na freta u Dominikanów współorganizowaliśmy, nagle się okazało, że oni bardzo chętnie będą przyjeżdżać do nas, bo wcześniej my organizowaliśmy te wyjazdy też, więc no teraz mówimy, słuchajcie, my możemy, no ale to przyjedźcie do nas.
Zapraszali do siebie, tak. Dokładnie. Wtedy były wyjazdowe, a teraz przyjazdowe.
Zaczęło się niesamowicie to rozkręcać. Okay. Początki były bardzo trudne, znaczy utrzymać tę szkołę. Pamiętam, że węgiel kosztował 18 tysięcy i trzeba było za ten węgiel zapłacić i go kupić w październiku, ponieważ szkoła jest położona tak wysoko, że jak w październiku spadał śnieg, czy końcem października, to dopiero do kwietnia on tam leżał. I właśnie my tak tam przyjechaliśmy z miasta, tak się śmialiśmy, no tam pani Zosiu, no śnieg spadł w październiku, czy tam był październik, no to tam pewnie za chwilę stopnieje, a pani Zosia tak spojrzała, tak, w kwietniu.
Autobus, cóż, to jest 6 miesięcy dokładnie.
Autobus dojeżdżał po prostu w rozkładzie jazdy. Teraz PKS-ów już w ogóle nie ma, bo oni tam splajtowali, ale gdy jeszcze tam mieszkaliśmy, bo my 5 lat mieszkaliśmy w budynku tej szkoły, to autobus, było po prostu napisane, że autobus jeździ od kwietnia do października. My tam w ogóle, tak, i to był taki koniec świata.
Czyli można powiedzieć pozytywistyczna taka idea,
co,
czy
Krzysiu,
na zasadzie takie, że to było bardziej poszukiwanie siebie, a przy okazji gdzieś to się zapięło,
Krzysiu,
z tym, żeby budować tam szkołę.
My byliśmy przeszczęśliwi, powiem ci, okay, tak, my po prostu tak, stworzyliśmy tą pracownię Montessori, znaczy najpierw przedszkole...
Można. To była szkoła, nazwijmy to jeszcze systemowa.
Systemowa.
W zasadzie, czyli normalna
systemowa.
Szkoła publiczna, którą wy zarządzaliście.
I wówczas, gdy myśmy przejmowali tę szkołę, tam nie było było, tam były tylko grupa przedszkolna i klasa 1-3. Mhm. I oni też działali jakoś łączonymi rocznikami.
A ile mieliście tam dzieci? To było kilkanaścioro dzieci?
Tam było wtedy, ja tak nie chcę teraz bardzo przekłamać, ale w tym pierwszym roku mieliśmy coś chyba około 20 dzieci. Mhm. Coś koło tego. Tak, całą szkołę.
Doskonała liczebność szkoły.
I my po roku nie chcieliśmy bardzo wypuszczać tej klasy trzeciej, żeby poszła do tej szkoły, bo to były świetne też dzieciaki i myśmy się wtedy zdecydowali otworzyć ten poziom, założenie, szkoła Montessori. My od razu powiedzieliśmy, że my jako szkoła Montessori możemy poprowadzić. I rodzicom nie sprawiało to żadnej różnicy, bo dla rodziców to nie miało chyba w ogóle znaczenia. Niewiele im się zmieniło, bo te dzieci i tak były w rocznikach połączonych wcześniej. Ja się śmieję, że może zamiast gazetki Witaj Wiosno pojawiły się jakieś pomoce, których też nie mieliśmy w ogóle. W sensie pomocy montessoriańskich. Mhm. Mieliśmy wszystko, co udało nam się zrobić samemu, wyskrobać, wydłubać, narysować, obkleić. To, tam nie mieliśmy wiele lat żadnych pomocy montessoriańskich.
No, ale
i to jest dla nas
dowód,
właśnie, że można nie mieć tych pomocy oryginalnych, a taką szkołę, a po prostu pracować tą metodą. Mhm. Ale właśnie jeszcze wracając, tych dzieci było tak mało i otworzyliśmy te klasy 4-6 wtedy do piątej, bo jeszcze nie było siódmej, do piątej i szóstej klasy wróciły tak jakby do tej naszej wioski dzieci z dołu, które mieszkały w Koszarawie Bystrej, ale już dojeżdżały tam. Mhm. I stworzyła się takie miejsce, taka społeczność. My tam zorganizowaliśmy może powiem tak, goście, którzy przyjeżdżali do nas na to piętro, to było po pierwsze największa nasza inspiracja, po drugie połączenie naszych gości, naszych tych rodzin z tym, co robiliśmy na dole, bo na dole była szkoła, ta symbioza to był największy wulkan, dlatego że tak, rodziny przyjeżdżały i na przykład pytały nas, czy możemy, ojej, bo szkoła Montessori to jeszcze było bardzo coś takiego nowego. No myśmy z Marcinem na początku 92 roku kończyli kurs Montessori w Niemczech, także myśmy już ileś tam lat tych doświadczeń mieli, ale nadal w Polsce jeszcze to było bardzo nieznane, więc goście przyjeżdżający do nas byli bardzo zainteresowani, więc nie dość, że sami rodzice przychodzili, siadali, przyglądali się, to też wpuszczali nam dzieci. My mówiliśmy, jasne, że ja prowadziłam tą klasę.
Wizyty studyjne były de facto.
My po prostu, ktoś na przykład mówił, słuchajcie, wzięlibyście tam nasze dzieciaki, my byśmy sobie wyskoczyli sami w góry. No pewnie dla nas to nie był żaden problem, więc do nas wchodziły dzieci przyjezdne, gościnne. Tak. Na przykład rodzice szli w górę, albo rodzice przychodzili, siedzieli, obserwowali, albo popołudniami udostępnialiśmy pracownicy. Popracujcie sobie, pobądźcie tam. I to było coś niezwykłego, dlatego że również ci rodzice przywozili ze sobą całe dobrodziejstwo tych swoich wszystkich talentów, jak już mówimy o talentach. I my niemal co tydzień to mieliśmy spotkanie z kimś. My mieliśmy tam takich ludzi, bo przyjeżdżali, na przykład przyjeżdżał ktoś, kto się wspina w Himalajach.
No to czyli coś, co dla dzieciaków w takiej wiosce byłoby nieosiągalne.
To po prostu nieprawdopodobne. My mieliśmy spotkania z artystami, moje najsłynniejsze, uwielbiam tą historię, jak a to było już w drugiej szkole, bo później te kolejne szkoły otwieraliśmy. To tutaj obok, w Krzyżówkach. Jedna rodzinka, to już później też z edukacji domowej, bo edukację domową później mieliśmy, jedna rodzinka przyjeżdża z Gdyni i ja wiedziałam, że ten tata pracuje na morzu. No i zapytałam się tam, panie Wojtku, czy mógłby pan tam do nas przyjść zajrzeć, dzieciakom opowiedzieć, jak się na morzu pracuje. No i dzieciom mówię tak, słuchajcie, jutro mamy gościa, jutro mamy spotkanie z rybakiem. Na drugi dzień przychodzi pan Wojtek, ubrany w taki, rewelacyjnie wyglądał, w takim, no on miał ten swój mundur, ja nie wiem, że on to miał ze sobą, i zrobił nam prezentację. Ja się za głowę złapałam. Kapitan żeglugi dalekomorskiej, kapitan największych tankowców świata gdzieś tam przy Brazylii.
Platform wielniczych,
po prostu spotkanie z rybakiem.
Czyżby to był mąż Ani?
Ani, tak.
Pozdrawiamy Wojtka i Anię.
Dokładnie. I po prostu to dla nas to było coś nie. Ja do tej pory opowiadam, jak to właśnie mieliśmy spotkanie z rybakiem. Więc tak, mąż Ani, no bardzo, bardzo pozdrawiamy. Całą szkołą pojechaliśmy, u nich w domu mieszkaliśmy.
Wspaniale. A Ania pochodzi z Nowego Sącza.
A Ania pochodzi z Nowego Sącza, oczywiście, tak. No Super. Anika, która zawsze... O, przyjeżdżała Anika. Anika tańczyła, prawda, te wszystkie swoje jakieś cudowne balety. Więc Anika jak przyjeżdżała, to cała szkoła, czyli te naście osób, wychodziło do sali gimnastycznej. Anika już wiedziała o tym, bo my ją zawsze zapraszaliśmy. Anika robiła nam pokazy.
Pięknie.
Więc po prostu my ciągle mieliśmy... I ta symbioza to było coś, co... I stąd edukacja domowa u nas.
No właśnie, i teraz ktoś... to moje pytanie. Dokładnie, właśnie, no. W którym momencie, bo dla mnie jesteście prekursorami, tak, edukacji domowej. Wiem, że już na którymś spotkaniu powiedziałeś, że wcześniej to się działo w Polsce,
tak,
ale
działo się.
Ja, wasze działanie edukacji domowej, ile macie, około 25 lat?
Nie. My jesteśmy tutaj 20 lat i teraz jest chyba, żebym dobrze nie, się nie pomyliła, 13 rok edukacji domowej. Okay. 13 rok. Bo wiesz co, Krzysiu,
jak to właśnie, to, jak do tego dojrzeliście?
Wiesz co,
skąd
to,
się to
w ogóle
to
było tak, że po pierwsze my w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego istnieje. Pewnie myśleliśmy homeschoolersi, tak, na świecie, ale nas to w ogóle nigdy nie dotyczyło, bo my byliśmy bardzo mocno związani ze szkołą Montessori, z ideą pracowni Montessori, pracy własnej. I ludzie, którzy do nas przyjeżdżali, bardzo często dla nich metoda Montessori była tym magnesem. Przyjeżdżali, ponieważ byli tym bardzo zainteresowani. Więc my albo wieczorami, bo myśmy mieszkali tam, albo już później jak tu mieszkaliśmy, przenieśliśmy się do tego drugiego miejsca. Organizowaliśmy rodzaj takich warsztatów, które bardziej były inspirowaniem. Często po takich dwóch dniach na przykład warsztatów ludzie, którzy od nas wyjeżdżali, zapisywali się na kursy. My nawet nie mogliśmy prowadzić kursów, bo my nie mieliśmy tych pomocy, więc to było takie trochę, to było bardzo takie mocne inspirowanie ludzi. I w pewnym momencie, po prostu przypadkiem zupełnym, zjawiła się w naszym domu rodzina, która uczyła dzieci w domu. Oni mieli jeszcze bardzo dużo dzieci i od nich się zaczęło. Właśnie Kasia przyjechała ze swoim mężem i z dużą gromadką dzieci i my do tego stopnia jakoś się z nimi jakoś tak wtedy zbliżyliśmy, że my mówimy tak, słuchajcie, przyjedźcie sobie, zamieszkajcie w Krzyżówkach, tutaj też mieliśmy pokoiki gościnne, to kolejna szkoła tu blisko, zamieszkajcie sobie u nas na górze i kiedy my, rano sobie idźcie na narty, to była zima, a po południu, kiedy my wychodzimy już z pracowni, to wy sobie po prostu korzystajcie z pracowni, pracujcie sobie i macie taką szkołę przez dwa tygodnie super na wasze potrzeby. I oni zaczęli jakoś tą ideę montessoriańską, bo oni zobaczyli, że metoda Montessori jest genialna, jak się uczy dzieci w domu. To jest po prostu, my zawsze mówiliśmy tak, jakbyśmy mieli uczyć dzieci w domu, to byśmy je tak uczyli, jeszcze w ogóle nie mając edukacji domowej. Że bardzo często opowiadając o metodzie Montessori mówiliśmy, to jest tak jak w domu. Dzieci w różnym wieku i tak. I od nich się zaczęło. I zaczęli do nas przyjeżdżać ludzie związani z edukacją domową. Ale to był czas, kiedy jeszcze obowiązywała ustawa, że edukację domową można tylko spełniać w szkole rejonowej. Realizować, czy jak ktoś tam mówi. W szkole rejonowej. A my byliśmy szkołą niepubliczną, żadnym rejonem. I to w ogóle nie wchodziło w grę. Ale grono tych rodziców w jakiś tam sposób wywarło nacisk i ustawa została zmieniona i edukacja domowa została, można powiedzieć, uwolniona. I każda, od tamtej pory, każda szkoła może stać się szkołą, która przyjmuje uczniów w tym systemie edukacji domowej. Każda to szkoła może zrobić. I jedynym obowiązkiem szkoły jest przeprowadzenie egzaminów, a jedynym obowiązkiem rodziców, którzy są na edukacji domowej, jest doprowadzenie swoich dzieci, stawienie się na tych egzaminach. Jakby ktoś się nie stawił, no to prawo do edukacji domowej jest odebrane.
Dwa razy w roku, tak? Czy raz w roku?
Znaczy, musisz zdać po prostu te wszystkie egzaminy z każdego obowiązującego przedmiotu, z podstawy programowej, tak jak wszyscy inni, tylko to jest rodzaj, można to nazwać, takiego egzaminu klasyfikującego, tak jak czasami w sierpniu ktoś tam nie zdał, to jeszcze raz poprawia. No tak. Z całego roku i można takie egzaminy zdawać już od września. Na przykład moja Tosia teraz już wróciła ze swoich wakacji i teraz się już bierze za geografię, bo już chce we wrześniu zdawać geografię. We wrześniu. Jakby sama sobie projektuje, planuje, jak nie musi w czerwcu wszystkich egzaminów. Absolutnie.
Czyli wtedy zaczęliście działać. No bo...
I gdy się zmieniła właśnie ta ustawa, no to... A nam równocześnie było bardzo ciężko utrzymać tą szkołę. To było potwornie trudne.
No, z taką garstką dzieci.
Z garstką dzieci. I to były jeszcze czasy, kiedy na ucznia w edukacji domowej przypadała taka sama subwencja jak na dziecko w szkole stacjonarnej. Mhm. Czyli każdy uczeń, który by się zapisał do naszej szkoły w edukacji domowej, był tak, no, po prostu takim uczniem, który nam wnosi taką 100% subwencji. Mhm. I my również, na pewno jestem pewna, no te nasze jakby tam pobudki pierwsze pewnie były, przede wszystkim nam zależało na tej szkole dziennej. To my sobie myślimy, jejku, jakby dwóch, trzech takich się do nas zapisało, to my już może damy radę przeżyć. Mhm. W pierwszym roku zapisało się do nas 30 chyba czworo dzieci. Dla nas to był w ogóle szok, bo sami zupełnie jakby tego nie do końca czuliśmy, w ogóle nie bardzo wiedzieliśmy, jak to ugryźć. Wiedzieliśmy tylko jedno, że skoro oni się do nas zapisują, to bardzo fajnie, że wesprą tutaj jakby działanie tej szkoły dziennej, ale na pewno my nie możemy poprzestać tylko na przeprowadzeniu egzaminów. Znaczy czuliśmy, formalnie moglibyśmy, ale my czuliśmy, że to w ogóle nie w tą stronę.
Chcieliście dać coś więcej.
Chcieliśmy tak. I my, ta nasza propozycja wsparcia rodzin w edukacji domowej bardzo mocno ewaluowała przez te naście lat, ewaluuje. Natomiast początki były takie, że te rodziny, było jeszcze tych dzieci malutko, one przyjeżdżały do nas 3 albo 4 razy w roku na takie tygodniowe pobyty i dzieci wtedy przez cały czas siedziały w tej szkole Montessori, my mieliśmy spotkania z rodzicami. Potem się okazało, że jak tych dzieci w kolejnym roku była już 100, to my nie byliśmy w stanie ciągle gościć, można powiedzieć, dzieci z zewnątrz, bo wiesz, to też była duża odpowiedzialność. Na takie dziecko sobie wchodziło, my tu prowadziliśmy jakieś zajęcia pracy własnej, a potem na przykład trzeba było iść na WF. A taki Jasio mówił, to on już dziękuję, on wraca. I gdzie on wraca, nie? Rodzice na przykład poszli w góry, a my mamy za niego odpowiadać, a on sobie gdzieś wychodzi, bo śpi nad szkołą w pokoju, tak? I my stwierdziliśmy, że to nas przerasta i my po prostu nie możemy naszych nauczycieli też jakby o takie rzeczy prosić. I to też mocno tak jakby zaburzało. To już nie były takie gościnne wizyty, tylko bardzo częste i w dużym. I my wtedy poszliśmy w takim kierunku, że zaczęliśmy organizować różnego rodzaju warsztaty, spotkania wspierające rodziców, dzieciaki, te jazdy na nartach, skitury, narty te zjazdowe, ale
czyli no, integrację środowiska edukacji
zloty,
domowej.
Tak, na te zloty jesienne, wiosenne, to potrafi do nas, no teraz przez tą pandemię mieliśmy przerwę, a mamy nadzieję wrócić na jesieni. Tak, ale to potrafiło przyjechać do nas na taki jeden zlot 600-700 osób.
Kiedyś staliśmy właśnie w Korkodoł, więc wiemy,
nie mogliście wjechać.
No ale już teraz już wiemy, że trzeba wcześniej przyjeżdżać. No, ale ile mieliście dzieci na tym etapie? Bo rodzina cały czas rosła, prawda?
Przyjechaliśmy tutaj te 20 lat temu z czwórką, z Marysią, Jasiem, Frankiem i półroczną Nelą, a potem po półrocznej Nelci, wtedy przyszedł taki moment, jak tylko się przeprowadziliśmy, że mogliśmy jakby spełnić, bo to chyba to słowo najbardziej, takie nasze wielkie marzenie życiowe, jeszcze wcześniejsze z Warszawy, od samego początku małżeństwa, my zawsze chcieliśmy przyjąć dziecko do naszej rodziny, niezależnie od tego, że nam się te dzieci nasze rodziły.
Adoptować,
czy też tak, przyjąć dziecko, które nie ma rodziny. I w Warszawie zapisaliśmy się na kurs, bo trzeba skończyć taki kurs w ośrodku adopcyjnym, ale jest takie założenie, że nie możesz opuścić żadnego spotkania. Tam jest 9 takich spotkań. Marcin już nie zdążył z pracy ze szkoły na pierwsze spotkanie. Już wylecieliśmy, bo to te cykliczy.
Na czarną listę już was pisali.
Jejuśku. I jak my robiliśmy taki, mamy gdzieś taką karteczkę, gdzie mamy wypisane argumenty za przeprowadzką, to jednym z podstawowych tych punktów było to, że tu może nam się uda to marzenie spełnić,
dziecko.
Przyjąć to tak, dziecko. I jak się tu przeprowadziliśmy, to tak naprawdę już byliśmy zapisani na kursie. Nikomu o tym nie mówiliśmy. Już
czyli mieliście już tutaj 5 własnych dzieci?
Czwórkę mieliśmy. Zapisaliśmy się do Bielska Białej do ośrodka adopcyjnego na taki kurs właśnie. I od samego początku przeprowadziliśmy się w lipcu, a od września już byliśmy na tym kursie. I gdy ten kurs się skończył jakoś wiosną, 9 miesięcy trwało, to musiało być nawet już taka późna wiosna, to myśmy sobie bardzo mocno uzmysłowili, że bo jeszcze mieliśmy takie założenie, że chcielibyśmy przyjąć dziecko, które ma małe szanse, że mamy własne, także nie musimy noworodka, na noworodki jest ogromnie dużo chętnych, a my chcieliśmy wziąć dziecko, które ma małe szanse. No więc uzmysłowiliśmy sobie podczas tego kursu, że małe szanse mają przeważnie starsze dzieci, ale mieliśmy już 4 własnych i też bardzo jasno było to powiedziane, myślę, że to jest bardzo mądre, że przyjmując dziecko do rodziny powinno się przyjąć dziecko kolejne wiekowo, czyli nasza Nelcia miała pół roku, no czyli powinniśmy przyjąć noworodka. Tak. No a za bardzo na noworodka nie mieliśmy, nie chcieliśmy, to, nie, tak. to jakby nie chodziło nam o to. I drugim wariantem było albo właśnie starsze dziecko, albo rodzeństwo, no ale wszystko to razem jakby zawsze wchodziliby pomiędzy nasze własne dzieci. I my bardzo mocno nam to powiedziano, my to bardzo mocno czujemy po tych latach doświadczeń już, że moglibyśmy sobie nie poradzić, że po prostu każde
mogłoby
dziecko
to bardzo zaburzyć tak.
Że
naturalną hierarchię.
Podobno nawet to półroczne, już doskonale zna tą swoją hierarchię. I że wsadzanie pomiędzy jest bardzo ryzykowne i bardzo ryzykowne. No i wtedy byliśmy w takiej konsternacji. Było ostatnie spotkanie tego kursu w Bielsku. Bardzo taka fajna grupa się zawiązała nas tam, tych osób było ileś. I tego ostatniego dnia pamiętam, że lody były, jakaś taka impreza. I każdy tak mniej więcej się opowiadał. Tam niektórzy byli jako adopcyjni, ktoś tam zakładał rodzinny dom dziecka. No i my tak powiedzieliśmy, że tak no za bardzo trochę w takim razie nie wiemy teraz. I wyszliśmy, wszyscy się pożegnali, wyszliśmy. Wsiedliśmy do naszego samochodu i w tym momencie, ale to było jakieś równocześnie, my zakrzyknęliśmy: dziecko niepełnosprawne. Skąd to przyszło nam do głowy? Stąd, że akurat w tym czasie w naszej szkole, tam gdzie właśnie w Koszarawie Bystrej, gdzie mieszkaliśmy, na tym piętrze gościnnym, gościliśmy warsztaty terapii zajęciowej. Cała po prostu ekipa, po prostu niesamowitych, dorosłych już ludzi. My w ogóle jakby wcześniej nie kojarzyliśmy. I nagle tam po prostu ta obecność ich prawdopodobnie przyniosła tą myśl. I my w tym samochodzie, Marcin z powrotem gasi silnik, wybiegliśmy z tego naszego busa, biegniemy, to było na takim placu w Bielsku, placu Opatrzności, przed takim kościołem. I tam był ten ośrodek adopcyjny. I my wpadamy do tej kamienicy. Te panie, które prowadziły, ta pani psycholog z tą panią pedagog, takie cudne panie, one zamykały właśnie takie, pamiętam te drzwi, to musiało być tak emocjonalnie ważne, że ja do dziś pamiętam te drzwi. One zamykały kluczami jakiś szereg zamków. I my tak: pani Grzyżynko, pani Nino, my chcemy dziecko niepełnosprawne. One tak na nas spojrzały i zaczęły otwierać na nowe te wszystkie zamki. I my weszliśmy do środka i my mówimy, że my właśnie zdecydowaliśmy się, że my byśmy chcieli dziecko niepełnosprawne. W takim I jakoś tak, nie wiem, czy myśleliśmy o tym, żeby to było dziecko z zespołem Downa. W każdym razie to było bardzo szybkie myślenie, ale my tak często mamy, że strasznie szybko podejmujemy decyzje. I my tak mówimy im, że nam się wydaje, że po prostu jak to będzie dziecko, no na przykład właśnie z zespołem Downa, to ono nie zaburzy nam tej hierarchii, bo ono będzie jakby z innej bajki, tak? Więc ono nie wejdzie nam tutaj w te szeregi. No i się zaczęły poszukiwania. Poszukiwania trochę trwały, bo to się okazało, że to wcale nie jest takie proste. I myśmy też jeździli właśnie do Medjugorje, już taki mieliśmy zwyczaj rodzinny, od kilku lat jeździliśmy całą rodziną. Tam się też bardzo modliliśmy o to. I któregoś dnia, to było coś niesamowitego, któregoś dnia z pełnym, kompletnym przypadkiem siedzieliśmy przed telewizorem, którego w ogóle nie oglądamy, tylko mecze piłkarskie. U nas jest, Marcin jest strasznym kibicem.
Jest kibicem piłki nożnej. Znamy klub. Żeby nikogo nie zrażać, nie będziemy wymawiać nazwy klubu.
Może lepiej.
Pozdrawiamy ojca Przemka, jeżeli słucha, wiemy, że jest z konkurencji.
My się zawsze śmiejemy, że telewizor był u nas zawsze na przyjazdy papieża i na mecze piłkarskie. Mieliśmy taki malutki telewizorek. I ten telewizor był włączony, to było jeszcze w Koszarawie właśnie Bystrej, tam w szkole. On stał przy takich wysokich schodach, które mieliśmy, i to był wieczór, i my, co za w ogóle, jaka jest sytuacja, że myśmy się wszyscy zgromadzili przy tym telewizorze. Pamiętam, że Marcin chyba ubierał naszą najmłodszą wyjętą z kąpieli, ale co nas przy tym telewizorze przyciągnęło? Stało się coś takiego, że był taki program, tu dzieci nam biegają.
Mamy to, znaczy szkoła żyje.
Tak, szkoła żyje. Był taki program, miej oczy szeroko otwarte, było coś takiego. Mhm. I ten odcinek był o dzieciach siamskich. I to po prostu było coś tak dla nas widocznie nieprawdopodobne, że my wszyscy po prostu jakoś, no mówię wyjątkowo, bo żebyśmy my siedzieli wszyscy przed telewizorem, to było nieprawdopodobne. I my wszyscy przed tym telewizorem, tam była dziewczynka czy dziewczynki, które miały dwie głowy i jeden tułów. To było coś no, takie szokujące. I my dalej, ten odcinek tego programu się skończył, a my dalej po prostu tacy znieruchomieni, łącznie z naszymi tymi moimi w sumie dziećmi. I Marcin od niechcenia tak wziął i pstryknął na drugi program. I w tym momencie kończył się odcinek serialu Kochaj mnie. I głos Krystyny Czubówny. To był taki serial dokumentalny, gdzie poszukiwano rodzin dla dzieci. I Krystyna Czubówna z tym swoim głosem. I właśnie przełączyliśmy ten program. I zobaczyliśmy małą dziewczynkę z zespołem Downa, która pałaszuje obiad, była cała w burakach. I Krystyna Czubówna właśnie mówi, że no niestety nie udało się nikogo znaleźć, to jest taka wielka przykrość, ale już ta ekipa będzie opuszczać ten dom dziecka i będą, no niestety, no i właśnie Oliwka tutaj zostaje. A my po prostu jakby nas ktoś trzepnął, bo jeszcze cały czas mówiliśmy tak, dziecko niepełnosprawne, ale na tyle, na ile my przy naszej już gromadce czwórki dzieci wówczas, żeby przy prowadzeniu szkół, ogromnym zaangażowaniu jednak w takim, gdzie mieszkamy na końcu świata, gdzie nie możemy być na rehabilitacji na drugiej stronie ulicy codziennie w jakimś mieście, to musi być niepełnosprawne, ale bardzo sprawne dziecko. Tak. I my patrzymy, a ona sama tam wcina te buraki. I to był jeszcze taki czas, że my, to jeszcze nie było tam żadnych informacji pokazanych. My złapaliśmy książkę telefoniczną, zobaczyliśmy Telewizja Polska Woronicza 17 i zadzwoniliśmy po prostu pod numer telefonu z książki telefonicznej. Tego samego wieczoru, po 10 wieczorem. Dostaliśmy numer do pana reżysera tego programu i na drugi dzień zadzwoniliśmy. Jejku, wyleciało mi nazwisko z głowy teraz. Myśmy się potem bardzo zaprzyjaźnili, bo to trwało, to była długa przygoda. Na drugi dzień zadzwoniliśmy, a oni się umówili z nami na telefon, to był poniedziałek, na telefon na czwartek. W czwartek umówili się na telefon w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu umówili się na kolejny. My sobie myślimy, kurczę, co oni po prostu z nami robią. A dopiero potem, gdy zaczęliśmy już to wchodzić i się spotkaliśmy i w ogóle to się dowiedzieliśmy, że po poniedziałkowym odcinku we wtorek pół Polski adoptuje dzieci. Więc we czwartek już połowa tej połowy, a w następnym tygodniu już pojedynczo sobie. I oni po prostu zanim, nie wiem, spotkają się z taką rodziną i wysiłek wykonają, żeby się gdzieś tam w Polsce spotkać.
Czyli wiele osób było już przed wami.
Po prostu tam dzikie tłumy, wszyscy po prostu pół Polski płakała i we wtorek wszyscy adoptowali Oliwkę, a w czwartek już i tak Oliwkę czy inne tam te dzieci. No i to było też, to było takie nieprawdopodobne, bo to było tak, też tak szybko i też ta telewizja była dla nas ogromnie trudnością.
Czy Bóg jak to mówił mój przyjaciel, Bóg jest przedrut, niesamowite scenariusze potrafi poprzyplatać. Nie?
I to jeszcze właśnie w trakcie, gdy Oliwcie wzięliśmy, nie, jeszcze nie wzięliśmy, tylko na razie te starania były, te ileś nagrań, co my mieliśmy, jak oni przyjeżdżali do nas i naszym dzieciom mówili, że nasze dzieci muszą mówić, że kochają Oliwkę. Nasze dzieci były małe i w ogóle kompletnie... A my wiedzieliśmy, że my nie możemy im powiedzieć,
medialna
że nie.
Rzeczywistość. Nie?
Myśmy my nie mogliśmy powiedzieć, że my nie chcemy, że my że nie będziemy występować, bo cały ich program polegał na tym, że to nagrywali. Później. Zresztą fantastyczni ludzie. Po prostu ludzie, którzy myślę zrobili bardzo dużo dobrego. To byli niezwykli ludzie. Myśmy to właśnie od nich dostali
rodzice
tego
pieska. Rodzice chrzestni waszego dziecka de facto, tak? To jest w tym przypadku.
Świetne,
nie?
Co powiedziałeś, nie? Krzysiu. Dlatego, że my jeszcze widzieliśmy ten odcinek, jak Oliwka jest chrzczona. On szedł też trochę z przesunięciem. I oni nam to powiedzieli. Słuchajcie, myśmy się wycofywali już z tego domu dziecka i my wiedzieliśmy, że jedyne, co możemy zrobić dla Oliwki, to pod pretekstem trochę tej telewizji ją ochrzcić. I oni ją... oni ochrzcili Oliwkę, wychodząc z tego. I my dopiero wtedy zadzwonili, bo to było z jakimś takim przesunięciem. Tak,
jak no
my,
zawsze realizacja.
Oni
tak.
ochrzcili Oliwkę. Oni doprowadzili do chrztu Oliwki. Także my nie znamy tak. Więc to było, nie. Ja mówię, to byli niezwykli ludzie, którzy, nie ukrywam, że dla nas to było bardzo trudne, bo to takie bardzo intymne to wszystko, tak? A musieliśmy być w tych kamerach, to ojej.
Była to cena za ten dar, tak?
To było bardzo trudne.
Oliwkę poznałem dzisiaj, Znaliśmy się bardzo krótko, ale gadaliśmy jak starzy kumple i na pewno jesteśmy zaprzyjaźnieni, mówię o sobie. Tak?
Oliwki, jest... ty byście byli w sklepie dzisiaj, gdy my mieliśmy tutaj to święcenie samochodów i na koniec i my cały czas mówimy, ale gdzie jest Krzysiu?
Bo ratowaliśmy sytuację, imieniny. Kawę potrzebowaliśmy kupić, bo Kinia nie była w stanie funkcjonować już bez kawy, więc poszliśmy ratować się kawą.
Ale w każdym razie Oliwka mówiła, nie ma Krzysia. Gdzie jest Krzysia? Wyście się spotkali 3 minuty przed mszą, nie? Na 5 sekund rozmowy. Nie no, Oliwka jest darem absolutnie nieprzeciętnym. Mhm. I to takim zupełnie w ogóle z nieba. Myśmy tak nagrali nawet taki podcast na naszym portalu na Edukacja Można Inaczej. Mhm. To chyba jest jeden z naszych takich najbardziej osobistych takich wypowiedzi, czy też podcastów właśnie o Oliwce. Ponieważ z całym jakimś też ogromnym trudem, jakim to się w nas spotkało, Oliwka tyle nam dała, odsłoniła tyle w nas takich przestrzeni, nieprawdopodobne. To jest w ogóle taki dar, który był darem bardzo trudnym, bo też Oliwka na początku przez pierwsze lata ona miała 3,5 roku wtedy. Oliwcia, żeby ją w ogóle w jakiś sposób tak okiełznać, tak, wprowadzić jakieś zasady, jakiekolwiek takiego funkcjonowania razem, wspólnie, no to wymagało ogromnej z naszej strony takiej konsekwencji i takiej żmudnej pracy. Mhm. To, co normalnie dzieci chwytają w mig i coś, to wymagało dużej, bo inaczej byśmy chyba naprawdę mogli sobie nie poradzić, tak, godząc się na wszystkie jej...
Tak.
W związku z tym my byliśmy, pomimo tego, że staraliśmy się, myślę, jak najwięcej ciepła jej dawać, też byliśmy tymi osobami, dla których, które Oliwka prawdopodobnie no, postrzegała jako tych, którzy stawiają te granice różne. Mm-hmm. Natomiast wszyscy inni w koło to byli ci cudowni, którzy właśnie na 3 minutki, na 5 sekund byli cudowni, tak? Oni mieli Oliwcie na 3 minuty, a my czasami po prostu, ja czasami płakałam, tak? Bo to było tak, że my nie mogliśmy na przykład jej zdrowotnie, to chodziło już nie tylko o wygląd. Mm-hmm. Oliwka mogła jeść bez końca. Ale...
Czyli te buraczki jedzone na filmiku, to nie był przypadek, to było jej DNA.
My na początku, jejku, jak ona fajnie je. Nasza Nelcia w tym czasie w ogóle nie chciała jeść. Po prostu w ogóle żaden
zachwycona
problem.
Była, bo miała się z kim
dzielić. A potem się okazało, że to jest bardzo ciężko, no, ciężkie zaburzenie. I u niej zaburzenie nie tylko związane z tym, że w zespole Downa bardzo często to jest, to jeszcze zaburzenie przez to, że była w domu dziecka i ona jakby zajadała tą swoją, więc nam pani psycholog powiedziała, nawet jak już po prostu dacie radę opanować i tą miłością zalejecie ją, to będzie zawsze i tak ten genetyczny z kolei problem. I to było na przykład dla nas bardzo trudne. I my stawialiśmy potworne tu granice, po prostu ilości, no dieta taka
czyli
niesamowita.
Konsekwencja.
Po czym ktoś się pojawiał, no ale czemu nie raz, tak? I ludzie po prostu nie mieli świadomości na przykład.
Jakie spustoszenie w
jakie
jej głowie
to jest
robią.
Trudne, tak. I więc Oliwcia kochała wszystkich wkoło, tak mówiąc w cudzysłowie oczywiście. A z nami, a nam te pierwsze lata nie były łatwe. No, ale też to było fajne, bo Oliwka przyszła do nas w marcu, a w grudniu urodziła się Tosia. I Tosia dopięła klamrą, tak jakby Oliwka nie była, my zawsze to mówimy, że Oliwka nie została gdzieś na końcu, tam gdzieś, nasze dzieci i Oliwka.
Jest prawie po środku.
Tylko nagle ciach.
Bo Tosia jeszcze nie jest najmłodsza.
Właśnie, prawda? Bo Tosia nie jest najmłodsza i potem jeszcze, no właśnie, i potem była taka fajna scena, to może powiem, okazało się, że Tosia nie jest najmłodsza i jeszcze na dodatek jeszcze właśnie, no po Tosi były bliźniaki, no jest sama Helenka, bo Staś nie przeżył, ale jeszcze wtedy były bliźniaki i moja mama dzwoni. I z okazji 1 czerwca, Dnia Dziecka i tak sobie rozmawiamy cudownie, a jeszcze nic nie wiedziała, że ja się spodziewam następnych. I opowiadam mamie, jak niesamowity etap jest cudowny zabawy Oliwki z Tosią naszą najmłodszą. A mama mówi, Oleńko, widzisz, no, że tak się mama tym bardzo oczywiście cieszyła, ale mówi, zobacz, no i później znowu będzie tak, że Tośka podrośnie, a Oliwka znowu zostanie tak jakby sama, no coś takiego mama mówi, a ja myślę sobie tak teraz albo nigdy, mamuś nie zostanie sama, jeszcze następne, no i właśnie potem taki wielki...
Głos w słuchawce
wielki,
zawieszony.
Kurczę, taki dar nieprawdopodobny właśnie Stasio i Helenka i Helcia ma już teraz 13, prawie no, na jesieni będzie miała 14 lat. Jest takim naszym cudem, bo jest cudem uratowana, jest bardzo wczesnym wcześniakiem i jest takim No taką jedną nogą, tak, tak, tak. To, że ona żyje, to, że... To jest niezwykłe, bo ojciec Przemek właśnie wtedy przyjechał na oddział, ona umierała też, bardzo ciężkim stanie była. Udzielił sakramentu namaszczenia chorych i po tygodniu nastąpił zwrot, który przez lekarzy został uznany jako cud, absolutny cud. I więc zawsze mówimy, że Helcia jest takim nieprawdopodobnym darem dla nas i właśnie Helcia chyba też ma takie konszachty. A propos wczoraj, co rozmawialiśmy tutaj na spotkaniu barankowym i o tym, jak te dzieci mają te intuicje, to Helenka, będąc takim szkrabikiem dosłownie maleńkim, w Wielki Piątek, kiedy była ta ceremonia odsunięcia krzyża, nachyliła się i na ucho mi powiedziała: Mamo, Jezus umarł, ale żyje! Ja myślałam, że spadnę. Ona była tydzień w śpiączce klinicznej, nie? Więc ona po prostu, ja nie wiem, mam wrażenie, że ona jest tak z nieba, gdzieś tutaj
nam dana. Ona widziała już więcej, nie?
Jezus umarł, ale żyje. Więc ja mówię, jak te dzieci nas po prostu... Tak, tak. Także mamy...
O, masz 7 dzieci, znaczy 8, tak? Ale 7 cały czas na miejscu. Część dzieciaków dorosłych. Macie fundację, prowadzicie 3 szkoły, tak?
Prowadzimy 16 szkół.
16 szkół.
Tylko, że teraz już prowadzimy to zarządzając całością.
Skąd ty bierzesz siłę? Znam cię 2 lata. Kilka okazji mieliśmy się spotkać, ale za każdym razem widzę cię uśmiechniętą. Co więcej, zmagasz się z chorobą ostatnio intensywnie.
Tak przy okazji. Tak przy,
znaczy to jest dokładnie, żeby było. I właśnie skąd czerpiesz tą siłę?
Tylko z góry, tylko z góry. Nie, nie, naprawdę.
To, zawsze tak miałaś?
To ja myślę, że może tak powiem inaczej, że zawsze tak mieliśmy z Marcinem, bo Marcina nie ma tu, ja jakoś tak się dziwnie czuję, jak tylko sama tu jestem, ale akurat...
Patrząc, ile czasu rozmawiamy, będzie trzeba
mieliśmy skończyć.
Drugi odcinek zrobimy na
Marcin,
pewno, wtedy
tak,
skupimy się
Marcin
na edukacji domowej.
Ma okazję po prostu pojechania na parę dni z naszą Helenką teraz gdzieś tam, pobycia w tym czasie wakacyjnym, ale tak się zawsze, to jest takie niesamowite, bo... Po prostu my zawsze wszystko robiliśmy razem, i te szkoły, i nasza rodzina, i my. Także no, na to pytanie, no na pewno to jest jakby absolutnie Duch Święty i to nie ulega najmniejszym wątpliwościom, ale też bardzo dużo tak czuję, że czerpiemy tej siły z tej naszej wzajemnej, w której oczywiście tak mówmy, tak żeby tak nie brzmiało tak strasznie górnolotnie, wiadomo, Pan Bóg jest w tym, ale bardzo też dużo czerpiemy tej siły, będąc ze sobą razem. Na przykład naszym takim, takim naszym, nie wiem, czy sposobem, czy też jest to, że na pierwszym miejscu stawiamy ten czas, który ze sobą spędzamy. My we dwoje. I pomimo tego, że 7 dzieci, gdzieś po drodze tam rodzące się, My po prostu w każdym roku, kiedyś raz w roku się udawało, teraz się udaje nam częściej, 2 w roku, wyjeżdżamy we dwoje, zostawiamy wszystko, zostawiamy szkoły, zostawiamy dzieci, teraz dzieci są już w większości dorosłe, ale no, po prostu nie... Tak się organizujemy, oni później już nawzajem się sobą opiekowali, wcześniej jakieś tam opiekunki zatrudnialiśmy, czy jeszcze jak mieszkaliśmy w Warszawie, to rodzice, dziadkowie, ale po prostu szukamy takich momentów, gdzie jesteśmy tylko sami i gdzie możemy po prostu się sobą nacieszyć, nie musieć rozmawiać albo musieć, jak chcemy, odłożyć rozmowę do jutra, robić sobie śniadanko tylko na 2 osoby, a nie tak jak zawsze się śmiejemy, że u nas wszystko w zgrzewkach.
Tak, taśmociąg dokładnie. Tak, najgorzej stanąć za tobą w kolejce w sklepie, bo bardzo, bardzo długo zakupy robisz.
Dokładnie. Ja się właśnie zastanawiałam kiedyś, bo tak, bierzemy busa. I my po prostu uwielbiamy podróżować. My bardzo dużo, od wielu lat jeździmy po prostu po świecie. Bardzo lubimy Holandię. Tam studiowałam i ta Holandia nas tam ciągnie mocno. Bardzo kochamy Alpy. Tam znaleźliśmy sobie takie miejsca. Właściwie co roku szukamy innych, bo tam jest dla nas 100 razy taniej pojechać na wakacje. Z Booking.com sortuj według najtaniej.
Cena,
tak? I my po prostu kochamy góry, więc my chodzimy po pustych Alpach i tam właściwie stwierdziliśmy, to jest, to tak brzmi strasznie, tak, jakby to powiedzieć, tak burżujsko, nie gdzieś w Alpy, ale my tam potrafiliśmy za 20 parę złotych noclegi łapać.
No właśnie, znaczy tak mogą powiedzieć ci, którzy jeżdżą z biurami podróży, a jeżeli ktoś pakuje kanapki w plecach i zabiera ze sobą i wie, gdzie szukać, no to uświadomi sobie, że w Alpach jest taniej niż nad polskim morzem i to dużo.
O, no, nad polskie morze nie jeździmy. I też Włochy bardzo. I też właśnie po prostu wsiadamy do busa. Też z dzieciakami dużo podróżujemy, jak najbardziej, ale te nasze własne takie we dwoje, ale ostatnio, bo tylko to może powiem, bo to jest coś tak naszego mocnego teraz. Od 2017 roku, teraz mamy przerwę przez tą pandemię i przez moją chorobę niestety, ale przez 2 lata pielgrzymujemy. Zostały nam jeszcze 2 etapy.
Camino?
Ale nie na Camino. Powiem ci tak, marzenie nasze było wielkie Camino. Wielkie marzenie, od zawsze. Ale tak sobie myśleliśmy zawsze tak. Musimy odchować dzieci, no bo to jest trochę przedsięwzięcie, nie? Że na dłużej coś. A ponieważ też bywamy często właśnie w tych Włoszech, też z edukacją domową, jakieś pielgrzymki, plenery. Zupełnym przypadkiem weszliśmy z Marcinem do księgarni w Sienie i zobaczyliśmy przewodnik, droga pielgrzymkowa Via Francigena. Droga francuska. Na początku myśleliśmy, że droga świętego Franciszka. Jak pierwszy etap szliśmy, to nam ktoś uzmysłowił, że nie jest. My się zdziwiliśmy, czemu ona przez Asyż nie przebiega. I ktoś nam uzmysłowił, że to jest droga francuska, nie świętego Franciszka. Tak. I to jest droga, która wiedzie, zasadniczo wiedzie z Canterbury, z Anglii, przez przełęcz świętego Bernarda na granicy szwajcarsko-włoskiej do Rzymu. Ale my ten przewodnik znaleźliśmy w tej księgarni w październiku i my mieliśmy zakreślony swój tydzień, ostatni tydzień listopada. Gdzieś mieliśmy pojechać tym busikiem sobie gdzieś. I my uznaliśmy, że po prostu my już nigdzie nie chcemy żadnym busikiem. My po prostu wsiedliśmy do tanie loty, tak, te tanie loty, no za 20 parę złotych otworzyły potrafimy polecieć. Tak? Dokładnie. Więc Camino jest też dalej, a to jest blisko. I my uznaliśmy tak, nie, no, do Anglii, aż tam do Canterbury nie, ale ten przewodnik obejmuje drogę od przełęczy świętego, na przełęcz świętego Bernarda. No ale to są Alpy, więc koniec listopada, środek już zimy. Nie, tak. I my uznaliśmy tak, w sumie dla nas to nie ma w ogóle znaczenia. Lecimy do Rzymu i idziemy w przeciwną stronę. Nie ma to w ogóle znaczenia. I my, słuchaj, wiesz, już przeszliśmy 800 kilometrów. Robimy to na zasadzie tygodniowych wyjazdów. 5 dni idziemy. Super. Dolatujemy, 5 dni idziemy, wracamy. Bo na tyle możemy właśnie te 2 razy...
Urlop
i teraz w ogóle przestaliśmy już krążyć tam właśnie gdzie indziej. Tylko 2 razy w roku na tą naszą drogę.
Aż skończycie i to jest tak, następny.
To jest po prostu odlot. I jeszcze to jest tak śmieszne, bo idziemy wczesną wiosną albo właśnie przełomowo już końcem listopada, bo wtedy tak, w szkołach wszystko jest takie ustabilizowane. To jest dobry dla nas czas, żeby się na chwilę oddalić. I jest bardzo śmieszne, bo my tam nie spotykamy, potrafimy iść 5 dni i spotkać na przykład jednego pielgrzyma. Po prostu w ogóle nie spotykamy pielgrzymów. I jak wchodzimy do tych barów, bo zawsze od baru do baru, tylko od kawy do kawy, no bo trudno inaczej. W ogóle nic nie niesiemy. Wynajmujemy sobie właśnie też, nie ma tam tak za bardzo dużo tych, może schronisk. Nawet są te schroniska, ale też przyznaję szczerze, ja też z tym zdrowiem tak ostatnio nie najlepiej było. I ja mówię szczerze, my po prostu jesteśmy też bardzo zmęczeni, ale to bardzo. Marcin chciał, żebyśmy pod namiotem, ale mój Jasiek, nasz syn, powiedział, tato, zwariowałeś, nie zabieraj mamy pod namiot na pielgrzymkę.
Dokładnie, ty jej nie podrywasz, ty masz o nią dbać.
I my po prostu wynajmujemy sobie też z Booking.com na trasie, już wcześniej rezerwujemy sobie jakieś tam noclegi i to jest takie zbawienie, że po prostu człowiek się położy i...
Bo to może
jest gigantyczny dla nas wysiłek, naprawdę gigantyczny. Idziemy tak około 30, czasami pod 40, czy ponad 40, czasami 25, zależy jak te odcinki tam wypadają.
Trudno się.
Ale właśnie nie niesiemy nic, bo nie musimy tych śpiworów też nieść. Mamy malusieńkie plecaczki, takie jak to do Ryanaira, te najmniejsze. Po prostu pierzemy skarpetki na zmianę, nic nie niesiemy. Więc mamy to do jedzenia, co nam się uda po drodze gdzieś tam kupić. I potrafimy mieć takie dni, że idziemy cały dzień i nie było sklepu. I my po prostu jak tylko jakiś bar, to ja loda, żeby coś słodkiego, żeby po prostu jakieś...
Ale
czasami tych
kalorii.
Barów też nie ma. I najlepsze jest to, że wchodzimy i ludzie się bardzo często nami tak interesują. Ci w barach, ci w tych włoskich barach. No bo nas widzą i się witamy, no i wszyscy się witamy. I potem, gdy my wychodzimy, to się wiele razy nam zdarzyło, że ktoś wybiega za nami i mówi, że idziemy nie w tą stronę. A my się, oni tak po angielsku ni w ząb... No więc my tłumaczymy, że my nie w tą stronę. I się teraz nauczyliśmy. Trzeba powiedzieć kontrare. I kiedy my już teraz mówimy, że my kontrare, kontrare, i machają nam, i my już idziemy kontrare. Więc... No ale takie nasze marzenie, bo zostało nam 2 odcinki, właśnie ta moja choroba oraz pandemia nas troszkę wstrzymały, bo już byśmy skończyli.
Ale ty popatrz, gdybyś skończyła, to co byś teraz robiła?
Wracamy. Nie, Krzysiu, już nie możemy się doczekać. Idziemy z powrotem, chcemy przejść w drugą stronę, bo mam po prostu tyle wspomnień i to jest coś. I to jest jeszcze bardzo ciekawe. I modlimy się też, tak? Ale to nie jest coś takiego, że my się tam cały czas modlimy. Po prostu jesteśmy, idziemy, bardzo dużo rozmawiamy ze sobą i odkryliśmy coś takiego po pierwszym odcinku, że wróciliśmy tutaj i my tacy naładowani, chcemy opowiadać. Ale złapaliśmy się na tym, że to jest tak nasze, że, przepraszam, że tak powiem, ale nikogo to za bardzo nie interesuje.
Znaczy to jest
w ogóle, no dobra, no tam ktoś kurtuazyjnie wysłucha, tak, bo tych przygód mamy oczywiście ogromnie dużo, ale my tak mówimy, nie, to jest w ogóle, to jest tak nasze.
To trzeba doświadczyć, tego się nie da opowiedzieć. Tak? Dopiero jak ale kiedy jesteście razem i nie wiem, przychodzi jakiś trudny moment i sobie razem wspomnicie o tym, jest miód na serce.
Tak, to jest właśnie, no teraz właśnie ja taka chora byłam i po tych szpitalach, na tą chemię jeździłam tyle czasu, to dla nas na przykład włączanie sobie zdjęć, albo to takie bardzo śmieszne, może ktoś by to powiedział, ale mamy tego busika przerobionego na kampera i to skojarzenie, że to się kojarzy z wakacjami, to my jeździliśmy do szpitala do Katowic, Marcin z racji pozamykanych wszystkich kawiarni i wszystkiego, czekał te 10 godzin w tym busie, ale jak na takim naszym pokładzie. Marcin na pokładzie, tam biuro szkoły, otwarte wszystko, komputery pod szpitalem, ja tam gdzieś na górze i dla nas na przykład to, że my tam jechaliśmy tym właśnie busem i po drodze stajemy na stacji benzynowej i kupujemy sobie kawę, to ja czasami tak sobie myślałam, czy ja jadę do szpitala, czy ja jadę na wakacje. I zawsze było tak, że kiedy już mi się ta kroplówka kończyła, to ja zawsze SMS-a wysyłam. Halo baza, Apollo zmierza do lądowania, co oznaczało, że Marcin ma zamknąć komputer i ruszać w kierunku indyjskiej knajpy, która była w pobliżu i na wynos zamówić i zawsze było, że tak już halo tu, baza Houston gotowa, przygotowana na przyjęcie. Ja schodziłam, już nie byłam zbyt przytomna, ale zawsze mi Marcin kocha indyjską kuchnię i to była zawsze taka nasza, zanim jeszcze ruszyliśmy z tych Katowic do domu, to jeszcze w tym busie ja taka już trochę rozczęsiona, ale jeszcze jedliśmy ten jakiś chiński, jakaś abstrakcja, a dla nas to było. Nie chcę powiedzieć, że to każde po prostu wyjście we dwoje, każdy pretekst, nawet głupi pretekst jechania do szpitala jest po prostu radością bycia ze sobą.
Pięknie celebrujecie małżeństwo.
Właśnie.
Co byś mogła polecić osobie, która budzi się rano w ten taki poniedziałek, nie? W zasadzie bad hair day, nie? Czy na zasadzie dzisiaj w złym nastroju. Macie 16 szkół, 7 dzieci, ogromne wyzwania, chorujesz, a jesteś uśmiechnięta i słychać radość, tak? Nie jest to uśmiech na twarzy, który jeżeli wyłączę mikrofon i pójdziesz do siebie, to on zniknie, tak? W zasadzie wiadomo, zmartwień nie brakuje każdemu, ale co możesz polecić takiej osobie, żeby cieszyć się życiem?
Znaczy, mi się wydaje, że jak się to coś znajdzie w życiu, nie? To coś, co się kocha, to coś, co się lubi robić, jak się znajdzie właśnie tę osobę albo się stara, żeby tak było, taki fajny tekst kiedyś usłyszeliśmy od naszych przyjaciół, że w małżeństwie, ja mówię, co ty robisz do tej mojej naszej przyjaciółki? Mówię, co ty robisz, jak ty to robisz, że ty się godzisz na to, żeby tam ten twój mąż, no nieistotne, on tam gdzieś bardzo do pracy na bardzo długo wyjeżdżał gdzieś tam. A ona mówi, wiesz, słuchaj, no ja po prostu Kacpra lubię. I mnie to zostało, i ostatnio, to było lata temu, ostatnio przypomniałam jej i mówię, słuchaj, tak ciągle to wspominam, jak ty powiedziałaś, że ty Kacpra lubisz. A ona mówi tak, a Dżemilka mówi tak, no oczywiście, w małżeństwie trzeba się kolegować. Jeszcze bardziej mi się to spodobało. Po prostu trzeba się kolegować, jak się nie kolegujesz w małżeństwie. No co dobrze, no kochamy się, tak? Wszyscy się kochamy, oczywiście, bardzo. Ale czy się kolegujemy? I tak sobie myślę, że jak się ktoś właśnie lubi wzajemnie, jak lubi to, co robi, to czasami jest tak, że nawet już czekasz na ten poniedziałek. Bo ja już na przykład myślę, bo wiem, że jutro pojadę rano do Bystrej, do szkoły. O 9.30 mamy spotkanie naszego zarządu, już tam parę fajnych rzeczy będziemy rozmawiać, potem pojadę, potem coś nagrywamy, coś tam. I na przykład mnie to cieszy, ale też, powiem szczerze, strasznie rodzina nasza. I na przykład to jest coś, co chyba nas z Marcinem też ogromnie trzyma. Nasze dzieciaki, my mamy takie cudowne dzieci. Znaczy, my strasznie kochamy się nawzajem. I teraz już tak, oni wyszli z domu, trójka wyszła z domu, z czego...
Siedmioro to jeszcze trochę czasu może wychodzić.
Oliwcia będzie z nami na zawsze. No tak. Śmiejemy się z tego bardzo, bo ostatnio właśnie na spacerze w zeszłym tygodniu w czasie wakacji mówię tak, Oliwciu, we troje szliśmy. Oliwka, musisz to, bo ona nie chciała iść z nami, chciała iść z Stosią i nie chciała iść z nami na spacer. Oliwcia, musisz to po prostu przyjąć. My stanowimy taki uroczy trójkącik i to już tak będzie. Ona nie chce z nami i tak się śmiejemy zawsze. No więc my będziemy stanowić taki uroczy trójkącik zawsze. No a część dzieci już właśnie dwóch synów naszych w tym roku wiosną, jeden po drugim się ożenili i na przykład dla nas to, że oni wyszli z domu w takim sensie, znaczy wyszli wcześniej, bo już czy na studia, no już nie mieszka, no tu na tej wsi trudno, oni już nawet do liceum najstarsi do Krakowa pojechali, ale i to jest coś takiego, że mamy taką frajdę, że my się po prostu wspólnie też bardzo lubimy i lubimy spędzać razem czas.
Czyli de facto rodzina nam urosła.
Rodzina nam urosła. Cudownie, tak. Absolutnie, rodzina nam urosła. Mamy nadzieję, że za chwilę jeszcze bardziej urośnie, bo tam się też już szykuje. Więc wszystkim się po prostu tak jakoś staramy cieszyć. Ale też mamy takie poczucie bardzo mocne, że to, co jest najważniejsze dla dzieciaków naszych, to to, że my się trzymamy we dwoje. I że nic więcej im nie możemy lepszego dać, niż to, że właśnie sobie wyjedziemy i powiemy, kochani, za tydzień się zobaczymy.
Że jesteście dla siebie najważniejsi.
Teraz mieliśmy taką sytuację na święta, że ja byłam w szpitalu i... byłam codziennie w szpitalu, tak? Nie mieszkałam na terenie, tam na tych radioterapiach i w Katowicach i Marcin po mnie przyjechał i okazało się, że nie mogę tu wrócić, dlatego że nie wiadomo, okazało się później, że start, nic się nie działo, ale że być może któreś jest chory, no ta pandemia, to wszystko wiadomo, bo kurczę, no ja nie mogę tak w mojej sytuacji pakować się w niepewne. I uzgodniliśmy, no, ja po prostu zostanę na takiej samotni, spędzę te święta sama, a Marcin wróci do dzieciaków. I dzwonimy do dzieci, że tak uzgodniliśmy, a dziewczynki były same tutaj małe, bo starsi właśnie już nie mieszkając tutaj, akurat wszyscy na jakiś kwarantannie, w ogóle mieliśmy już tylko z małymi dzieciakami tu spędzać, no taki nietypowy ten rok. I co się takiego stało? Jak one usłyszały, że tata zostawi mnie, to powiedziały, że w ogóle nie ma takiej opcji, ale to ostro, nasza Nelcia po prostu nie ma takiej opcji. I że oni wszystko, i że oni, był Wielki Piątek, my już jesteśmy ubrane, o 12 przygotowaliśmy drogę krzyżową, czyli zobacz, to co my się tak zawsze staramy z dziećmi razem i tak czasami ci się wydaje, że może trochę zasaknacią, wiesz, no, nagle się okazuje, że nas nie ma, a oni już drogę krzyżową o 12 zaplanowali i wieczorem zrobiło się tak ciemno i my taki kryzys znowu, nie, wracać, trzeba do nich wracać, znaczy no Marcin. Dzwonimy, Marcin dzwoni i mówi, dziewczyny, my postanowiliśmy, ja wracam. A dziewczynki mówią, tato, możesz sobie wracać gdzie chcesz, ale na pewno nie do domu. I słuchaj, my spędziliśmy święta we dwoje, oni spędzili święta tutaj, jeszcze Franek dojechał do nich. Na szczęście Oliwcia była zdrowa, nic się nie zadziało, ale, no, ale nie dojechaliśmy. My w te święta mieliśmy 30. rocznicę ślubu, którą spędziliśmy tam w Katowicach, w jakichś lasach katowickich chodząc, bo oni jeszcze powiedzieli, że nie wracacie, tata nie wraca do wtorku, bo we wtorek jest dopiero rocznica ślubu, tata jest tam z mamą. I my wtedy poczuliśmy, że to była że oni się czuli najbezpieczniej, pomimo tego, że byli tu sami, że my jesteśmy tam razem. Przysyłali nam co chwila zdjęcia, przy śniadaniu wielkanocnym siedzieli 2 godziny. My tak 2 godziny siedzieliście i co robiliście? No jak to, co rozmawialiśmy sobie? Jejku, i to po prostu, wtedy człowiek ma takie poczucie, że to jest, to
czuję
był
się,
dla nas bardzo mocny,
spełniony.
To był największy prezent na tą rocznicę ślubu. Rozstanie kompletnie, każdy w innym krańcu i oni, ci najmłodsi sami, No, Nelcia już jest pełnoletnia, ale nadal, no wszystko jedno, no to wiadomo, i to Oliwcia, nie? Jejuś, to wszystko.
Olu, myślę, że potrzebujemy tu zaparkować, znaczy piękna puenta dotycząca po relacji, tak? Że czyny uczą, znaczy słowa uczą, czyny pociągają, więc Więc niech ta inspiracja waszego małżeństwa będzie nie tylko dla dzieciaków, ale i dla wszystkich, których spotykacie. Natomiast temat edukacji domowej, to już Marcina, co? Zaczekamy.
Tak, w takim razie bardzo chętnie.
Kilka odcinków powstanie, więc
no,
dzięki
Krzysiu, dziękujemy też za was i za to, co robicie i za te baranki, które tu się właśnie skończyły.
O barankach
skończyły.
Porozmawiamy w następnym
tak, odcinku. No dzięki wielkie i wszystkiego dobrego w dniu imienin jeszcze.
Piękny prezent dzisiaj możemy z tobą porozmawiać.
Wiedzą, że to imieniny.
Super, dziękuję.
Dziękuję bardzo,
dziękuję.
Ambasada.